Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam czcigodnych kapłanów i panie i siostry na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Życie z Ducha jest lepsze. Cieszę się bardzo, że wszyscy tutaj jesteśmy, że odpowiedzieliśmy na zaproszenie. Bardzo serdecznie witam księdza profesora Marka Chmielewskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który już w ramach tych spotkań drugi raz prowadzi dla nas konferencję. Dziękuję bardzo i cieszę się, że ksiądz będzie nas swoją wiedzą ubogacał. I zapraszam do wysłuchania konferencji.
Tak będzie chyba lepiej, chociaż obawiam się, żeby nam się to nie sprzęgało. Drogie Panie, czcigodny księże, prawacie, chcę mówić, jak widzimy, o duchowości, która ma niejedno imię. Na czym polega problem? Otóż święty Jan Paweł II w liście Novo Millenio Ine Unte, w którym projektuje życie i działalność Kościoła w trzecim tysiącleciu, stwierdza, że znakiem naszych czasów jest powszechna potrzeba duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się jako nowy głód modlitwy. I papież dalej zauważa, jak widzimy na tym tekście, że również inne religie, które są obecne na szeroką skalę na terenach od dawna schrystianizowanych, też proponują różne formy duchowości i, jak zauważa Jan Paweł II, czasami czynią to w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. Co to oznacza? Że w tym morzu różnych zainteresowań duchowością my mamy obowiązek przede wszystkim upominać się i głosić duchowość katolicką. I w związku z tym, podejmując ten temat, proponuję go przedstawić w dwóch częściach. W takim wielkim skrócie, choć temat wymagałby rozwinięcia czasami nawet na może kilka godzin. Otóż w pierwszej części chcę mówić o tym, czym jest duchowość jako taka, a w drugiej spróbuję pokazać, jakie są współczesne zjawiska duchowościowe, które pozwalają nam mówić właśnie, że duchowość niejedno ma imię. Bo my często, mówiąc o duchowości, mamy na myśli, czy bezpośrednio nam się kojarzy duchowość katolicka, ta nasza, którą my żyjemy. I może się zdarzyć, i niestety zdarza się, że zwłaszcza ludzie młodzi, ludzie nieprzygotowani, słysząc duchowość, chętnie podejmują te treści, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę, że są one nieortodoksyjne, niewłaściwe, czasem wręcz niebezpieczne. Zacznijmy najpierw od przypomnienia samego słowa duchowość, bo ono jest, tak jak Jan Paweł II wspomniał, jest powszechna potrzeba duchowości. To słowo stało się bardzo modne ostatnio. Kiedy przed 34 laty zaczynałem pracę na uniwersytecie, wtedy raczej nie mówiło się o duchowości, mówiło się o życiu wewnętrznym, o ascetyce. Używano tych dawnych określeń. Natomiast to słowo duchowość pojawiło się w takim obiegu społecznym całkiem niedawno, choć jest jednym z najstarszych pojęć teologicznych chrześcijaństwa. Pojawiło się bowiem w około 420 roku w listach przypisywanych świętemu Hieronimowi, ale de facto pochodzących od Pelagiusza. I jest tam takie zdanie, właśnie tutaj je pokazuję na ekranie: age ut in spiritualitate proficias. Pelagiusz pisze do dorosłego neofity, czyli świeżo ochrzczonego chrześcijanina imieniem Tezifont, taką zachętę: postępuj, abyś tak żył, tak postępuj, abyś wzrastał w tym, co duchowe. proficjas in spiritualitate. I tu według badaczy to jest pierwsze miejsce, kiedy pojawia się ten termin. Ciekawa rzecz, że od początku, ponieważ ten czas około 420 roku, to już się pojawia tak zwana herezja manicheizmu, która przeciwstawia dobro zło. Tu znowu nie ma czasu, żeby to szczegółowo omawiać. W każdym razie manicheizm, który ujmuje rzeczywistość świata w sposób dualistyczny. Jest taki zero-jedynkowy, czarno-biały. To, co duchowe, to należy do Boga, to, co cielesne, to jest królestwo szatana. No i trzeba zwalczać to, co cielesne, żeby dać przestrzeń temu, co duchowe. W związku z tym od początku zaczęto słowu spiritualitas przeciwstawiać pojęcie carnalitas, cielesność, jako coś negatywnego, jako coś podejrzanego, coś, co raczej sprzeciwia się duchowości, a niektórzy poszli dalej, nawet używali pojęcia animalitas, zwierzęcość, która jest w człowieku. Trzeba ją przeciwstawić duchowości, znaczy może odwrotnie. Duchowość trzeba przeciwstawić tej zwierzęcości. I takie podejście do duchowości, ono praktycznie pokutuje do dzisiaj. Ilekroć bowiem mówimy o duchowości, to zawsze jakoś tam w tle kojarzy nam się to z takim opozycją do cielesności. Że właśnie ciało i duchowość, cielesność i duchowość to rzeczy, których się nie da pogodzić. Nie do końca tak to jest. Mówimy o duchowości w dwojakim sensie, w sensie praktyki życia, czyli życia duchowego, jeśli chodzi o kontekst chrześcijański, lub też mówimy o duchowości w sensie nauki teologicznej, dyscypliny teologicznej, która jako dyscyplina akademicka pojawiła się na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie w roku 1917. Łatwo to skojarzyć z rokiem objawień fatimskich, albo jak to woli z rewolucją sowiecką. Dwa lata później kolejną katedrę teologii ascetyczno-mistycznej, bo tak to wtedy nazywano, utworzono na pobliskim drugim uniwersytecie, świętego Uniwersytecie Gregoriańskim, który jest uniwersytetem jezuickim. Ten pierwszy jest dominikańskim, drugim jezuicki. I potem sukcesywnie na tych największych uczelniach rzymskich powstawały katedry akademickie w kolejnych latach, a więc widać, że duchowość jako nauka wchodzi ponad 100 laty, weszła już na uniwersytety i jest z dużym powodzeniem uprawiana do dzisiaj. Doliczyłem się przynajmniej 100 akademickich ośrodków duchowości, które zajmują się tą sprawą w sposób naukowy. Także w Polsce pierwsza katedra teologii ascetyczno-mistycznej powstała w roku 1957 na Kulu za sprawą księdza ówczesnego rektora, księdza Antoniego Słomkowskiego, i z tej katedry potem powstał instytut, w którego ja jestem pracownikiem. A więc 40 lat po pierwszej w świecie katedrze rzymskiej powstaje na Kulu. Teologia duchowości także jest uprawiana w innych ośrodkach w Polsce, ale chronologicznie biorąc warto wspomnieć o Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, który założył w latach 60. także ksiądz profesor Antoni Słomkowski, usunięty przez władze komunistyczne z Kulu za to, że nie chciał współpracować z władzami komunistycznymi, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież. W 1982 roku powstała cała sekcja teologii duchowości na UKSW. W 1991 roku w Krakowie powstał Karmelitański Instytut Duchowości i praktycznie na wszystkich wydziałach teologicznych w Polsce, mamy ich kilkanaście, są jakieś katedry czy zakłady, czy też przynajmniej wykładowcy, a na pewno jakieś wykłady pod nazwą teologia duchowości lub podobne. W roku 2008 powstało Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, którego członkiem jest także nasz tutaj ksiądz prałat Józef, i to jest wiernym członkiem od samego początku stowarzyszenia jako takiego, a nawet wcześniej, bo wcześniej była tak zwana Sekcja Duchowości Teologów Polskich. To stowarzyszenie, któremu ja w tej chwili przewodniczę i które też utworzyłem w 2008 roku, ma swoje publikacje, tu tylko niektóre z takich bardziej znamienitych, a więc Leksykon Duchowości Katolickiej, więc Rocznik Duchowość w Polsce, ten zielony, seria wydawnicza Biblioteka Teologii Duchowości, no i między innymi też książka na stulecie księdza profesora Antoniego Słonkowskiego, który, jak wspomniałem, ma swoje zasługi dla polskiej teologii duchowości. A więc mówimy o duchowości w tych dwóch aspektach, jako praktyce życia i jako nauce. Nas w tym przypadku interesuje przede wszystkim duchowość jako ta praktyka życia, ten praktyczny jej wymiar. Czym zatem jest duchowość, którą trzeba odróżnić od życia duchowego i życia, od życia duchowego? Duchowość, można powiedzieć, jest tym życiem wewnętrznym, ale nie można stawiać znak równości z życiem duchowym. Już to wyjaśniam. Otóż kardynał Wojtyła w dziele Osoba i Czyn pisze, że każdy człowiek jako osoba ludzka, jako istota rozumna ma wrodzoną taką właściwość czy dyspozycję do wychodzenia poza siebie, czyli ma taką zdolność do autotranscendencji. To jest taki termin techniczny, może trudny, ale on oznacza tę naturalną w człowieku gotowość, zdolność do wychodzenia poza siebie. Czyli mówiąc inaczej, tej ciekawości otaczającego nas świata. I tego przykładem jesteście Państwo tu obecni. Nie wystarczy przyjechać do Namęczowa, żeby podreperować zdrowie, wypocząć, wyspać się, zjeść, ale chcemy czegoś więcej. Chcemy coś usłyszeć, chcemy coś się dowiedzieć, poznawać świat. Interesuje nas rzeczywistość ta poza, taka czysto biologiczna. To jest właśnie przejaw tej autotranscendencji i takich przejawów jest całe mnóstwo. To, że posługujemy się językiem, nie tylko wydajemy dźwięki jak zwierzęta, ale posługujemy się językiem, posługujemy się symbolami. Człowiek zdolny jest tworzyć różne rzeczy, obrazy, tworzy piękno, jest wrażliwy na to piękno. To wszystko wskazuje na jego tę zdolność autotranscendencji i to jest ów przejaw duchowości, jak uczy kardynał Wojtyła. Z tym, że ta wrodzona dyspozycja, to jest tylko dyspozycja, to powiedziałbym tak, że ja się często posługuję takim porównaniem, że ta zdolność do autotranscendencji przypomina trochę zdolność do mówienia, jakie ma zdrowo urodzone dziecko. Ono jest jeszcze nie mówi, ale ma wszystko, co potrzebne do tego, aby mówiło. Czyli ma tę dyspozycję. A to, co będzie mówić, jak będzie mówić, w jakim języku i tak dalej, to już zależy od różnych czynników, na które będą na niego oddziaływać. Coś podobnego dzieje się z tą sferą autotranscendencji. I to jest właśnie to wszystko, ta autotranscendencja, to jest to wszystko, co jest w naszej psychice, w naszych uczuciach. Czyli jednym słowem to jest to życie wewnętrzne. Oczywiście są ludzie o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, którzy jednak mają jakąś bogatą duchowość, ale jednak dalecy są od życia duchowego, od życia w Duchu Świętym. Którzy nie uznają Boga. Często tę swoją zdolność postrzegania świata wykorzystują przeciwko Bogu. A więc tu widzimy, że nie można stawiać prostego znaku równości między duchowość a życie duchowe. Życie duchowe to szczególna postać duchowości, jak ilustruje ten tutaj obrazek. Duchowość, czy życie wewnętrzne, to jest ten obszar ludzkiej psychiki. A jeżeli właśnie ta wrażliwość, ta autotranscendencja zostanie ukierunkowana ku czemuś lub komuś, kogo traktujemy jako mojego Zbawiciela, jako kogoś, kto może zabezpieczyć moje życie, nadać mojemu życiu sens i tak dalej, wówczas mamy do czynienia z duchowością religijną. Z tym, że ta dyspozycja fundamentalna to jest ta, ja ją nazywam duchowością antropogeniczną. To jest taki mój termin, ja go lansuję, wydaje mi się, że on jest zasadny. W literaturze tego raczej nie znajdziemy. Ta duchowość właśnie, która jest właściwością naszej natury, wpisana w naszą naturę, to jest ta duchowość antropogeniczna, to znaczy mająca swoją genezę w człowieku, antropos greckie. I kiedy właśnie ta duchowość antropogeniczna zostanie ukierunkowana ku sprawom religijnym, to wówczas mówimy o duchowości religijnej, ale to oznacza, że może być duchowość inna, może być duchowość estetyczna, może być duchowość na przykład etyczna, metafizyczna, czy jakakolwiek inna, w zależności od tego, czemu człowiek kieruje tę swoją ciekawość świata. I na bazie tej właśnie naturalnej dyspozycji, tego naturalnego poszukiwania Zbawiciela, Boga, jakkolwiek rozumianego, jeżeli na tę właściwość oddziałuje łaska Boża, to wówczas mamy, jak widać to na tym wykresie, skok jakościowy i tworzy się duchowość chrześcijańska, która jest nie wynikiem tylko naszych poszukiwań, ale jest przede wszystkim otwarciem się na dar pochodzący od Boga, dar, do którego przyjęcia zostaliśmy wyposażeni już w samej naszej naturze. No i oczywiście dopełnieniem tak rozumianej duchowości chrześcijańskiej jest mistyka. Mamy zatem podwójny ruch. Proszę zauważyć, w przypadku tej duchowości naturalnej, tej antropogenicznej, na bazie której tworzy się duchowość religijna, jest ten ruch oddolny, bo to człowiek szuka Boga, szuka sakrum. No, czasem go znajduje nie tam, gdzie powinien. Tymczasem duchowość chrześcijańska jest duchowością nadprzyrodzoną, odgórną, bo to Bóg pierwszy nas umiłował. To On nam wychodzi naprzeciw. To On nas uzdolnił i daje siebie, uzdolnił nas do przyjęcia daru i sam siebie czyni owym darem. To w takim wielkim skrócie. I oto mamy, przyjmując takie założenia, mamy całą panoramę różnych duchowości. Tu po lewej mamy tę duchowość naturalną, tę antropogeniczną, która może mieć właśnie postać duchowości etycznej, estetycznej, ludycznej, czyli tylko zbawić się, używać świata. Możemy mieć duchowość religijną, kiedy szukamy pewnej głębi, pewnego sensu życia i wtedy odpowiednio do tego, jakie mamy religie, będziemy mówili o duchowości politeistycznej, która uznaje wielość bogów, albo duchowości monoteistycznej, w ramach której wymieniamy duchowość judaistyczną, islamską i oczywiście chrześcijańską. Z kolei w obrębie duchowości chrześcijańskiej mamy różne denominacje tej duchowości odpowiednio do różnych wyznań. Mamy zasadniczo trzy takie wyznania: protestanckie, prawosławne i katolickie. Z tym, że jeśli chodzi o to wyznanie protestanckie, reformacyjne, ono jest bardzo zróżnicowane. Mówi się o około 150 przynajmniej tych denominacjach, tych wersjach protestantyzmu, więc jak czasami mówi się, że no protestanci, to nie jest to do końca poprawne, no bo to jest, nie wiadomo dokładnie o kogo chodzi, bo protestant protestantowi jest nierówny, jeśli chodzi o kwestie wiary, wyznania, dlatego że oni są bardzo pod tym względem zróżnicowani. Drodzy Państwo, ta wrodzona potrzeba autotranscendencji, ona może być, jak powiedziałem, podlega pewnym czynnikom, pewnym wpływom i ona może być źle ukierunkowana albo wadliwie umotywowana. Źle ukierunkowana to wtedy, gdy człowiek właśnie interesuje się bardziej szatanem, jakimiś ciemnymi siłami, tą źle ukierunkowaną duchowością będzie nowa duchowość, o której powiem jeszcze za chwilę. I to właśnie powoduje cały szereg różnych deformacji. I jak widzimy już tutaj, pojawia nam się problem, że duchowość duchowości nie jest równa. Jakkolwiek będzie się to nazywało duchowością i słusznie, ale nie można, i to na to bardzo uczulam, mówiąc duchowość, po pierwsze należy zawsze używać przymiotnika, o jakiej my mówimy duchowości, a po drugie nie wolno nigdy stawiać prostego znaku równości między duchowością chrześcijańską czy katolicką ściśle biorąc, tą, którą my żyjemy, a jakąkolwiek inną duchowością. To, że jest tylko to samo słowo, to nie znaczy, że to jest ta sama rzeczywistość. No, prosty przykład. Nie wszystka ciecz nadaje się do picia, choć ma wygląd bardzo czasami atrakcyjny. Więc może być duchowość źle ukierunkowana i może być też duchowość źle umotywowana. Także nawet w obrębie duchowości chrześcijańskiej mogą być wadliwe motywy, że człowiek przeżywa tą swoją relację do Boga w sposób lękliwy, albo taki właśnie magiczny wręcz, albo tylko czysto formalny, taki bigoteryjny, że wypełnić tylko określone praktyki, określone czynności, tyle paciorków zmówić, albo tak jak to często spotykamy się, dawniej to były takie kartki zostawiane w kościołach, taki tak zwany łańcuszek świętego Antoniego, że jeżeli tam jakąś modlitewkę albo jakąś czynność zrobisz, a jeszcze oprócz tego przepiszesz tę kartkę tam kilkanaście razy i rozdasz ludziom, to na pewno cię spotka coś dobrego. Ale jak nie zrobisz, to bieda, spotka cię coś złego. Czyli to jest właśnie podejście takie magiczne, fatalistyczne, prawda? Że nasze szczęście, nasze zbawienie zależy od czego? Od przepisania iluś tam kartek, czy wysłania iluś tam maili. Więc to jest wadliwie umotywowana duchowość. Może też być taka duchowość podyktowana jakąś taką pychą, próżnością, kiedy człowiek nie tyle szuka Boga w tej duchowości, co szuka siebie. Szuka wrażeń, szuka przeżyć, żeby się działo. O tym też za chwilę jeszcze powiem. I tak dalej. Może być też duchowość źle umotywowana, oparta na takim naiwnym przyjmowaniu wszystkiego, co nam mówią w internecie, w telewizji, różni pseudoprorocy. Proszę Państwa, no niestety ze smutkiem trzeba powiedzieć, że duchowość jest w tej chwili towarem dosyć dochodowym. Na duchowości można robić naprawdę niezły biznes. Darujcie, że nie będę mówił o szczegółach, może to jeszcze jak będzie czas na dyskusję, to jeszcze nam wyjdzie, ale żeby nie być gołosłownym, to tylko taki jeden przykład. Proszę pozwolić, że pominę nazwisko, ale jest taki pan, który występuje często też i w internecie, na forach, na YouTubie, ale też przyjeżdża do różnych parafii i głosi ideę Chrystusa Króla Polski. No i Chrystus Król zajmie się i rozwiąże wszystkie sprawy polskie pod warunkiem, że będzie 49 tysięcy, pytam się dlaczego nie 50, dlaczego tylko 49 tysięcy ludzi, którzy go ogłoszą jako swojego króla, no i mają to uczynić nie inaczej jak poprzez specjalną procesję w specjalnych koszulkach, które on tylko sprzedaje. A zatem, proszę Państwa, możemy mieć, jak powiedziałem, różne postaci duchowości. Proszę zobaczyć, możemy mówić o duchowości Dalekiego Wschodu, duchowości chrześcijańskiej, duchowości biznesu, satanistycznej, ezoterycznej. Mówi się o duchowości seksu, duchowości wypoczynku, sportu, czego tylko chcecie. Duchowość jest odmieniana na wszystkie przypadki. No i człowiek dostaje już pomieszania pojęć. No, o czym my mówimy? Wszystko jest duchowością, czyli co? Wszystko się nadaje do użycia? Absolutnie nie. Chrześcijańska duchowość, czyli życie duchowe, bierze początek ze spotkania z Chrystusem i jest ukierunkowane na Chrystusa. To jest ta chrystoformizacja, kształtowanie siebie na wzór Chrystusa. Bo to On pierwszy nas umiłował i dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Więc duchowość chrześcijańska jest odpowiedzią na miłość Boga w Trójcy Jedynego, miłość, która się najpełniej objawiła w Chrystusie. Duchowość chrześcijańska rodzi się i żyje z spotkaniem z Chrystusem jako osobą. Zrodzi się nie z jakichś ezoterycznych założeń, nie z jakiejś filozofii, nie z jakichś praktyk, z jakichś objawień niewiadomego pochodzenia, ale jak pisze papież Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice Deus Caritas Est, duchowość chrześcijańska rodzi się ze spotkania z Chrystusem, ze spotkania z osobą. I jeszcze wyjaśnijmy to, że życie duchowe, czyli duchowość chrześcijańska, Tam, pamiętacie Państwo, wcześniej powiedziałem, że nie można stawiać znaku równości pomiędzy słowem duchowość jako takim, a życiem duchowym. Bo duchowość jest czymś daleko większym, bogatszym. Życie duchowe jest jego częścią. Ale kiedy będziemy mówić o duchowości chrześcijańskiej, wówczas możemy postawić znak równości z pojęciem życie duchowe. Czyli, jak uczy Jan Paweł II, m.in. w adhortacji Vita Consecrata, życie duchowe to życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego. Życie duchowe, czyli życie Ducha Świętego w nas. Ono się poczyna w nas, w sensie obiektywnym, w chwili Chrztu Świętego, kiedy przyjmujemy dar Ducha Świętego. To jest to ziarenko rzucone w tę glebę duszy, które potem no, musi wykiełkować i wydać owoc. Więc ten obiektywny, czyli jeszcze nieświadomy początek życia duchowego w nas, to jest we chrzcie. Natomiast ten subiektywny początek życia duchowego jest wtedy, gdy człowiek się nawraca. Czyli, bo my ciągle mówiąc o nawróceniu, myślimy tylko o odwróceniu się od grzechu. Tymczasem nawrócenie to jest wybór. Nawrócenie ma charakter pozytywny. No nie wystarczy się odwrócić od zła, bo jak nie wybiorę, no to popadnę w inne jakieś uzależnienie. Więc nawrócenie jest zawsze wyborem Chrystusa. A ten wybór domaga się odwrócenia od zła, więc w tym sensie mówimy tutaj o nawróceniu od grzechu. Kiedyś przeglądając Pismo Święte i przygotowując chyba jakieś rekolekcje, zainteresowałem się tym słowem nawrócenie. I w takim specjalnym książce, która się nazywa Konkordancją, to jest taki zbiór wszystkich słów, jakie występują w Piśmie Świętym. One są tam odpowiednio ułożone w porządku alfabetycznym i podane są miejsca, gdzie dane słowo występuje i ile razy w Piśmie Świętym. Takie konkordancje mamy na przykład odnośnie do Dzienniczka Świętej Faustyny czy wielu dzieł, na przykład Jana od Krzyża, Teresy i tak dalej. To jest dość powszechna praktyka tak zwanej konkordancji. I właśnie w konkordancji szukałem słowa nawrócenie, nawracać się, nawrócić, więc w różnych odmianach. Znalazłem około 120, może 130, dokładnie chyba 126 czy 7 razy występujące słowo nawrócenie, nawrócić się, nawracać i tak dalej. Z czego tylko kilkanaście było w kontekście nawróćcie się od waszych grzechów, nawróćcie się od waszych nieprawości. Nawrócenie od. A sto kilka razy, czyli pięciokrotnie częściej w Piśmie Świętym jest mowa o nawróceniu do. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan. Nawróćcie się do Boga waszego i tak dalej. Więc właśnie to nawrócenie do Chrystusa, czyli świadomy wybór Chrystusa jako mojego Pana, jako mojego Zbawiciela, przyjęcie Go aktem wiary, to jest ten subiektywny początek życia duchowego. To jest właśnie to te pierwsze owoce tego ziarenka rzuconego w glebę naszej duszy. I ten początek życia duchowego bywa różny. U jednych on ma miejsce gdzieś tam, powiedzmy, w wieku dziecięcym, w okresie przygotowania do Komunii Świętej, u innych znacznie później, u innych czasami dopiero w dojrzałym życiu. A może niestety jest też i tak, że u wielu chrześcijan ochrzczonych tak naprawdę nigdy to życie duchowe się tak nie poczęło tak naprawdę. Bo ciągle jest tylko gdzieś na płaszczyźnie pewnego rytualizmu, pewnych przyzwyczajeń. No bo tak było, tak się robi, niech tak będzie. Ale dlaczego? Ale po co? Chodzi się do kościoła? No bo się chodzi. Ale czy tam jest spotkanie z Chrystusem? No to jest właśnie pytanie. A zatem życie duchowe, ściśle biorąc, to atrybut osób ochrzczonych. Podczas gdy duchowość to właściwość wszystkich ludzi, jacy są. Każdy człowiek ma jakąś swoją duchowość. I od niego zależy, i od wielu innych czynników, jak tę autotranscendencję, o której mówiłem na początku, jak człowiek ukierunkuje. Więc ważne to zapamiętać, że wszyscy mają jakąś duchowość, tak jak każdy z nas ma swój wygląd, ma swój głos, tenor głosu i tak dalej, linie papilarne niepowtarzalne, tak samo każdy z nas ma jakąś swoją duchowość. Dla ochrzczonych ta duchowość będzie miała postać chrześcijańską. I jeszcze można dodać tylko króciutko, że życie duchowe to takie działanie Ducha Świętego w ochrzczonym na mocy misterium paschalnego Chrystusa i taka współpraca z łaską Bożą we wspólnocie Kościoła, że jego skutkiem jest zjednoczenie z Trójcą Świętą, świętość i osobowa dojrzałość. Te zdjęcia, które tu się pojawiają, to są w większości mojej roboty. To jest akurat jedno z jezior, jezioro na przedmieściach Olsztyna. A to są chmury nad Lublinem.
To nam przeszkadza, nie wiem, jak to wyłączyć.
Co?
A ten kwadrat, jaki to się pojawia.
Gdzie się pojawia?
W komputerze tego nie ma, nie? Tutaj na ekranie jest. Nie przeszkadza?
Ja nie
przeszkadza, właśnie.
Ja nie widzę.
Proste kończy.
Ach, to się chyba...
Żebyś się nie wyłączyli całkowicie.
Nie wiem, o co mu chodzi.
Też się pojawiło w jakimś momencie. Ale już lepiej już nie będzie z tym, jakby miało być w ogóle bez.
A on jest dotykowy?
Chyba nie. Nie, raczej nie.
On nie słucha ludzi.
No nie wiem.
To chyba nie w komputerze jest.
Nie, ale to w komputerze to się... Nie, ja w komputerze nie mam nic takiego.
Ale to może trzeba escape naciskać, żeby zobaczyć.
Rozwiniemy.
O, i co? To młodzież od razu.
Schowało się?
Schował się.
Nie wiem, skąd się on wziął i czego chciał. Proszę Państwa, wobec tego życie duchowe albo duchowość katolicka, chrześcijańska ma takie charakterystyczne cechy. To jest ważne, kiedy będziemy mówić o tych innych duchowościach, żebyśmy mieli to gdzieś w tyle głowy, czym nasza duchowość różni się od tych różnych duchowości, jakie są nam często proponowane. A więc po pierwsze, duchowość chrześcijańska, ściślej katolicka, to duchowość trynitarna, czyli jest odniesienie do Boga w trójcy osób. Duchowość chrystocentryczna, czyli Chrystus jest stawiany na pierwszym miejscu, co znajduje wyraz na przykład w modlitwach, na przykład w liturgii słyszymy przez Chrystusa Pana naszego. Więc cały czas właśnie podkreślamy tę centralną rolę Chrystusa. Dalej jest to duchowość pneumatologiczna, czyli duchowość czy życie duchowe jako dzieło Ducha Świętego w nas. Duch Święty w nas działa, a my włączamy się w Jego działanie. Tak je postrzegamy. To nie ja tworzę życie duchowe, ale ja uczestniczę w tym życiu, jakie się we mnie dokonuje. Dalej te trzy duchowości, te trzy cechy są typowe dla wszystkich odmian duchowości chrześcijańskiej. Natomiast w duchowości katolickiej szczególnie akcentujemy także wymiar eklezjalny. Chodzi o to, że nasze życie duchowe kształtuje się nie inaczej jak w Kościele i poprzez Kościół. No weźmy prosty przykład. Chrzest otrzymujemy w Kościele. Nie w jakiejś grupie, jakiejś wspólnocie czy gdzieś tam, tylko w Kościele. Dokumentacja chrztu jest właśnie prowadzona przez struktury eklezjalne, jaką jest parafia na przykład. Nauczanie, wychowanie, sprawowanie sakramentów dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Kolejna cecha to właśnie sakramentalność duchowości chrześcijańskiej. Całe nasze życie duchowe jest oparte na sakramentach. W innych duchowościach nie mówi się o sakramentach, przynajmniej nie o wszystkich. No i jeszcze jeden ważna cecha, to mianowicie maryjność. Duchowość katolicka jest maryjna. Jan Paweł II między innymi mówi o maryjnym wymiarze duchowości katolickiej. My mówimy często o duchowości maryjnej. To by mogło sugerować, że to jest jakiś osobny nurt życia chrześcijańskiego. Tymczasem Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że całe życie chrześcijańskie, wszystkie kwestie związane z życiem duchowym są przeniknięte treściami maryjnymi. I jeszcze jedna cecha, a mianowicie, że życie duchowe nazywane przez świętego Franciszka Salezego, doktora kościoła, biskupa Genewy zmarłego w 1622 roku, można porównać do drabiny. On to nazywa życiem pobożnym. I tak jak drabina ma dwa boki i szczeble, jeden bok drabiny to jest właśnie życie modlitwy, drugi życie sakramentalne, a szczeble to jest postęp w cnotach. Jeżeli któregoś z tych elementów brakłoby, no to taki sprzęt będzie nie tylko nieużyteczny, ale wręcz niebezpieczny. Coś podobnego jest z duchowością dla chrześcijanina. Jeżeli chrześcijanin ma oferowaną jakąś duchowość, w której nie ma modlitwy, albo się ją pomija, albo pomija się sakramenty, albo pomija się pracę nad sobą, ascezę i tak dalej, taka duchowość dla nas jest niebezpieczna. Tu jest inna wersja właśnie tego, że ten postęp w cnotach, które symbolizują ci aniołowie schodzący po drabinie i wchodzący, to z jednej strony właśnie dzieła miłosierdzia, a z drugiej strony nasza bogomyślność, nasze zwrócenie myśli ku Bogu. Proszę wybaczyć, że to tak szybko przewijam te rzeczy, ale z uwagi na ograniczony czas, a treści jest dużo, jeszcze nawet żeśmy połowy tych slajdów nie zobaczyli, więc proszę wybaczyć, że dość pośpieszam. A więc podsumowanie tej pierwszej części. Mianowicie mamy do czynienia z tą modą, powszechną modą na duchowość. I ta popularność nazwy rodzi liczne niejasności i właśnie uwrażliwia nas na to, że duchowość niejedno ma imię. Potrzeba zatem precyzowania, o jakiej duchowości mówimy i czy chodzi nam na pewno o duchowość chrześcijańską, czyli życie duchowe. Jeżeli chcemy zachować własną katolicką tożsamość, musimy uznawać nadprzyrodzony, wyjątkowy i nieredukowalny charakter duchowości chrześcijańskiej, która jest życiem duchowym, a więc życiem Ducha Świętego w nas. To znaczy, że nie możemy zgodzić się na ustępstwo czy na odchodzenie od własnej duchowości, bo inna duchowość jest bardziej atrakcyjna, bo tam się dzieje, a u nas to tylko tam no, msza święta, no, pacierz, różaniec, koronka, to takie nudne, prawda? Tam to się dzieje, jest jakaś tam muzyka, jest oczywiście antenka do nieba, rączka wyciągnięta, modlitwa w językach, albo tarzanie się po ziemi. Tam się dzieje, no to tam jest ciekawie, tam jest fajnie, nie? Młodzież często pytana, jak było na oazie? Fajnie. Nie? To jest najważniejsze, żeby było fajnie. To już, proszę Państwa, my nie możemy się zgodzić na takie zredukowanie, sprowadzanie pewnej wartości, jaką otrzymaliśmy na mocy łaski, tylko do poziomu płytkich przeżyć. A to niestety jest dość powszechne zjawisko współcześnie. Jesteśmy więc świadkami wielu zagrożeń, które czyhają na katolików, na ich duchowość. I te zagrożenia duchowe można podzielić na dwie grupy, zewnętrzne i wewnętrzne. Z tym, że te wewnętrzne są bardziej niebezpieczne. Zagrożenia zewnętrzne, czyli tak zwane egzogenne pochodzące z zewnątrz, one są mniej groźne. Nawet prześladowanie, nawet zabicie kogoś za wiarę nie tylko, że nie jest mniej groźne dla duchowości, ale wręcz staje się, jak to mówił Tertulian, zasiewem nowych chrześcijan. Sanguis martyrum semen christianorum. Właśnie krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Zauważmy, w historii niemal wszystkich narodów u początków chrześcijaństwa są męczennicy. W Polsce nasze chrześcijaństwo zaczęło się od męczeństwa świętego Wojciecha, świętego Stanisława i wielu innych. I zawsze, ilekroć mamy świadków męczeństwa, tyle razy się umacnia nasza duchowość. Natomiast bardziej niebezpieczna jest ta duchowość, właśnie te zagrożenia przychodzące od wewnątrz, tak zwane endogenne, kiedy nam się proponuje różne takie alternatywne formy w takim miękkim opakowaniu, często właśnie odwołującym się do sfery naszych takich potrzeb emocjonalnych czy zaspokajania jakichś potrzeb psychicznych. I przechodzimy teraz już do części drugiej, w której znowu dość pobieżnie chcę Państwu przedstawić kilka współczesnych duchowości, bez może specjalnego oceniania ich, bo to byłoby trudne wchodzenie w szczegóły, ale żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, że naprawdę duchowość niejedno ma imię, że my jesteśmy świadkami bardzo różnych zjawisk w duchowości. Najpierw tak zwana duchowość fast foodowa. To jest takie określenie jednego z naszych członków Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Myślę, że bardzo trafne. Fast food, no tu mamy, żeby ktoś nie miał wątpliwości, co to jest fast food. Z tego rodzaju takie jedzenie szybkie, smakowite, łatwo zaspokajające głód. Jesteśmy w podróży, chce nam się jeść, wstępujemy do McDonalda czy do jakiejkolwiek tam stacji benzynowej, kupujemy hot doga. To jest takie właśnie jedzenie fast foodowe. W miarę smaczne, szybko zaspokoiliśmy głód, możemy jechać dalej. Tylko no, fast foodami żyć się nie da. I właśnie duchowość fast foodowa to jest taka duchowość, która jest nastawiona właśnie na tę łatwość, łatwość Ewangelii. Ewangelia ma być dopasowana do naszych oczekiwań, do naszych potrzeb. Ewangelia ma być ciekawa, ma zaciekawiać. Czy w ogóle no, duchowość ma zaciekawiać, a więc co zaciekawia? No to, co albo co pociąga w duchowości. To, co zaciekawia, albo to, co straszy. I dlatego nam się proponuje, straszy nas się, że zaraz będzie koniec świata, albo coś tu się wydarzy, jak nie zrobisz tego, to będzie coś takiego. Człowiek się boi. No po to oglądamy horrory, żeby się bać. To jest jedno z uczuć, które nam daje pewne jakieś tam korzyści psychoemocjonalne. I coś podobnego próbuje się robić w duchowości, że się ludzi straszy duchowością. Kiedyś straszono piekłem, teraz się straszy końcem świata, albo jakimiś tam innymi i tak dalej. Albo też wprowadza się rygoryzm. To jest rzecz ciekawa, że w sekty bazują na bardzo takim twardym rygoryzmie i mają swoich zwolenników. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który miał poważny problem z alkoholem, no i wstąpił do jednej z sekt takich pochodzenia chrześcijańskiego i ten człowiek otrzeźwiał. Jak to się stało? Jak to możliwe? Nie mówią, co jest oceni, bo tam nareszcie ktoś go wziął w karby, bo mu narzucono twarde wymagania, odwołano się do jego ambicji, no i chłop się zaczął stawiać na nogi. Więc to niektórym może imponować. Tylko, że to jest wszystko na krótką metę. I właśnie problem tej popularności tych różnych takich duchowości z tego rodzaju fast foodu bierze się z tego, że no, mamy właśnie takie pewne słabości. My do końca tak swojej wiary nie znamy, nie znamy tradycji duchowej naszej, więc łatwo dajemy się pociągnąć różnym propozycjom, które nie zawsze są zdrowe i bezpieczne. Dalej ta duchowość fast foodowa oparta jest na tak zwanej kulturze natychmiastowej gratyfikacji, czyli musi być natychmiastowy efekt. No, duchowość chrześcijańska mówi jednak o tym, że musi być praca nad sobą, asceza, długotrwały wysiłek. Wiemy, jakie to jest trudne, to nasze nawracanie się, spowiadamy się ciągle z tych samych grzechów i niewiele z tego wychodzi i to wszystko jest takie trudne. A tu proponuje nam się proste rozwiązanie. Uwierz w Pana Jezusa. Pan Jezus rozwiąże wszystkie twoje problemy. Boli cię coś? Pan Jezus uzdrawia twój prawy ząb w dolnej szczęce. Takie proste, prawda? Tylko uwierz. Pan Jezus to załatwi od razu. Tak, prawda, magicznie. Pyk i już załatwiona sprawa. No i dlatego takim powodzeniem się cieszą te różne meetingi uzdrowieniowe przyciągające mnóstwo ludzi, bo każdy no, chce szybko, łatwo załatwić sprawę. Nie? Co tam, chodzić do lekarza, wydawać pieniądze na lekarzy, jak można przyjść na taki meeting, a może Pan Jezus uzdrowi, no tak za nic, za darmo, tak szybko, od razu. No, tylko jest problem taki, proszę Państwa, tak na marginesie, że tak naprawdę tych uzdrowień nikt nie weryfikuje. My tak naprawdę nie wiemy, czy mamy do czynienia z uzdrowieniami, czy w ogóle mamy do czynienia z chorymi. Ktoś mówi, zostałem uzdrowiony. A byłeś w ogóle chory? Dam przykład. Tu znowu trochę operuję skrótami myślowymi z uwagi na ograniczenie czasowe. Warto wiedzieć, że w Lourdes, objawienia Matki Bożej w Lourdes, gdzie dokonują się uzdrowienia, autentyczne uzdrowienia, o czym świadczą liczne wota, kule zostawione i tak dalej. Kiedyś, kiedy miałem dłuższy czas, byłem w Lourdes, zauważyłem, że właśnie w czasie procesji różańcowej po tym placu, nie wiem jak teraz to wygląda w kontekście tym popandemicznym tak zwanym, Ale wtedy była uroczysta procesja różańcowa, w której za Najświętszym Sakramentem szli, bądź też byli wiezieni, prowadzeni różni chorzy na wózkach, na łóżkach. To było mnóstwo tych ludzi chorych. I za nimi potem kapłan podchodził z Najświętszym Sakramentem i każdego z osobna błogosławił. I za tym kapłanem błogosławiącym była grupa ludzi, około 10. I mnie to zaciekawiło, co ci ludzie robią. Kobiety, mężczyźni, tacy świeccy. Okazuje się, to jest grupa lekarzy, ekspertów, wśród których niekoniecznie są katolicy, są niewierzący, którzy asystują na wypadek, gdyby się dokonał jakiś cud uzdrowienia. Mało tego, z odnotowanych w Lourdes około 70 tysięcy na przestrzeni tych 160 kilku lat od objawień, z odnotowanych, udokumentowanych medycznie 70 ponad tysięcy uzdrowień, za cudowne uznano ile? Około 70. 1 na 1000. Tak surowe są wymogi Kościoła w uznawaniu uzdrowienia, żeby na przykład w procesach beatyfikacyjnych potrzebny jest cud uzdrowienia. Trzeba udowodnić w procesie naukowym, medycznym i procesie sądowym, że ta osoba była chora w sposób nieuleczalny, że zaniechano leczenia jako nieskutecznego i uzdrowienie dokonało się nagle, całkowicie i trwale. Więc takie trzy rzeczy można ustalić dopiero po kilku, czasami kilkunastu latach od ustania choroby. A tymczasem, prawda, już zostałem uzdrowiony, hurra! No. Więc nikt tego nie weryfikuje. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Ci różni uzdrawiacze byli proszeni przez konkretnych biskupów o dostarczenie świadectw uzdrowień. Nikt żadnego świadectwa nie doręczył. A mówiono, nie ma problemu, proszę księdze biskupie, ile ksiądz biskup zechce? Żadnego. Jeżeli tak skuteczni są w uzdrawianiu, to dlaczego nie pójdą do szpitali onkologicznych, do hospicjów? ZUS by ich na rękach nosił. Więc, proszę Państwa, oczywiście może to zabrzmiało jak szyderstwo, ale pokazuję Państwu problem duchowości fast foodowej. Szybko, łatwo, prawda, tanio, hura, prawda? Więc nie do końca to tak wszystko działa. Dalej, w duchowości fast foodowej mamy właśnie taką tendencję szukania smaków. Musi się coś dziać, jak powiedziałem. Więc takie smaczków, smacznych kąsków. No i dlatego ludzie chodzą tak od wspólnoty do wspólnoty, od wydarzenia, jeżdżą na różne spotkania, szukają jakichś sławnych proroków, głosicieli, ewangelizatorów, no żeby się działo właśnie. To jest taki nomadyzm duchowy, takie ciągłe wędrowanie w poszukiwaniu sensacji. Tam się tak naprawdę nie szuka Chrystusa, tylko się szuka siebie, szuka się doznań, szuka się wrażeń. To jest właśnie ta duchowość fast foodowa. Tymczasem, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, więc wysiłek. To wszystko wymaga pokory, czasu, cierpliwości. To jest jedno ze zjawisk. Mamy współcześnie do czynienia z innym zjawiskiem, którą socjologowie, między innymi nasz emerytowany już profesor socjologii, ksiądz profesor Janusz Mariański z KUL-u, nazywa nową duchowością, uznając ją za megatrend XXI wieku. To jest duchowość nazywana także duchowością bez kościoła, postduchowością, duchowością uniwersalną i tak dalej, i tak dalej. Czym się ta nowa duchowość charakteryzuje? To jest termin techniczny już w literaturze funkcjonujący. Mianowicie no, zjawisko bardzo niejednorodne, więc trudne do uchwycenia. Znamienne jest dla tej nowej duchowości ta tendencja odchodzenia od instytucji. Kościół jest mi niepotrzebny. Ja mam swoją duchowość, ja zwracam się do Pana Boga, po co mi kapłan, po co mi spowiedź, ja się spowiadam przed krzyżem, ja się spowiadam przed obrazkiem, ja się modlę pod drzewem, ja sobie tworzę taką duchowość. A więc subiektywizm, indywidualność. Poza tym ta nowa duchowość cechuje się taką troską o to, żeby było mi dobrze. żeby zaspokoić właśnie moją potrzebę takiego dobrostanu, żebym się czuł psychicznie dobrze, więc modlę się wtedy, kiedy mam chandrę albo, prawda, no, idę do kościoła, bo mam taki, powiedzmy, nastrój, no, święta, no to taki, no, ten klimat świąt, no to dobrze, obchodzimy te święta, bo to jest taka magia świąt, prawda? Tam Pan Jezus, dzieciątko nowonarodzone, jest nieważny. Ważna jest ta cała otoczka, no, to jest właśnie przejaw tej nowej duchowości. Więc właściwie nie ma w tej nowej duchowości żadnych jakichś prawd wiary, żadnych dogmatów, nie ma też liturgii, nie ma kultu. To jest takie zupełnie, co kto sobie wymyśli, co sobie zrobi, to ma. Mówi się współcześnie o duchowości ateistycznej. Jednym z głosicieli takiej duchowości jest tutaj pokazany na zdjęciu André Comte Sponville, jest po polsku książka Duchowość ateistyczna. Dosyć ciekawa lektura, ale dla ludzi przygotowanych. On twierdzi między innymi, że właśnie widzimy, może być duchowość ateistyczna, może być duchowość satanistyczna, jaką chcemy. On twierdzi, że ważniejsze w duchowości jest ważna wiara. W tej duchowości religijnej. Natomiast ważniejsza jest wierność. Wierność sobie, wierność swojemu pochodzeniu, wierność swoim poglądom. To jest ważniejsze. I to jest sedno tej duchowości ateistycznej, którą się współcześnie głosi. Mamy także do czynienia z duchowością bez religii, której reprezentantem jest m.in. Sam Harris, amerykański myśliciel, który uważa, że duchowością, istotą duchowości jest śledzenie procesów psychicznych, jakie się dokonują w naszym myśleniu, w naszym mózgu. A więc jeżeli ja potrafię śledzić moje myśli, jak one się rodzą, jak mi idą kierunku, jak się tworzą, ku czemu zdążają, więc kiedy nauczę się śledzić swój proces myślowy, to wtedy osiągam pewien poziom duchowości. Więc duchowość skupiona tylko na samym sobie, na swoim myśleniu. Idźmy dalej. Mamy też duchowość opartą na tak zwanej neuroteologii. To już jest w ogóle odlot, a mianowicie tacy badacze jak Michel Persinger czy Andrew Newberg prowadzą badania nad mózgiem ludzkim, aby uchwycić tak zwany gen Boga. No bo wiadomo, że duchowość angażuje całego człowieka, także nasz mózg, naszą psychikę. No i teraz robią takie badania, na przykład nakładają taką specjalną jakby hełm z mnóstwem czujników i badają mózg. I teraz każą się modlić człowiekowi na przykład. Zresztą tam były takie opisane badania, to tylko wspomnę, że między innymi siostry zakonne wzięto na badania, no jako osoby takie szczególnie uduchowione. No i kiedy one się modliły, to sprawdzano, jakie obszary mózgu się aktywują. Prawda? Co się dzieje w mózgu, kiedy człowiek właśnie przeżywa stany religijne. To jest właśnie ta neuroteologia, to jest jeden z przejawów także duchowości. Proszę Państwa, bardzo niebezpieczny nurt. Dlaczego? Ci badacze nie ukrywają, że im zależy na tym, aby znaleźć właśnie mechanizmy duchowości w mózgu. To by pozwoliło w przypadku na przykład ekstremistów religijnych wyłączyć, odpowiednio działając impulsami na mózg, można byłoby wyłączyć ich ten no, powiedzmy, ekstremizm religijny. Czyli na przykład chrześcijanie są niewygodni, to każdego chrześcijana poddanego należałoby poddać odpowiednim działaniom na mózg i wyciszyć, wyłączyć im wiarę katolicką na przykład jako niewygodną. Albo przeciwnie, można byłoby wzmocnić u niektórych taki fanatyzm religijny i puścić ich na przykład do walki, nie? Niech się zabijają. Prawda? Więc to jest manipulacja bardzo niebezpieczna i to jest duchowość, która no niestety cechuje się depersonalizacją. Tu już nie jest ważna osoba, ważna jest biologia, a nie człowiek. Z tej duchowości znika człowiek, już nie mówiąc o tym, że znika Bóg. O Bogu już w tej duchowości nie mówi się od dawna. Mamy kolejne zjawisko w duchowości, które zostało określone jako pentekostalizacja czy pentekostalizm. To jest taki nurt wywodzący się ze środowisk właśnie kościołów protestanckich, tych nowych kościołów protestanckich, zielonoświątkowych i innych. Tak jak powiedziałem, to jest bardzo złożona siatka różnych przeżyć religijnych. I ten ruch, jak się szacuje, obejmuje od 230 do ponad 500 000 000 ludzi na świecie. Oczywiście to jest tylko pewien nurt, który trudno jednoznacznie zdefiniować, ale on, żeby zrozumieć, czym jest pentekostalizacja i ta pewna tendencja, która w tej chwili się w świecie bardzo szerzy i która także wciąga wielu katolików, nawet tych religijnie zaangażowanych, to przytoczę dwa przykłady, może trzy. Otóż przykładem takiego tej pentekostalizacji jest reforma nowoapostolska i ruch wiary. Reforma nowoapostolska to między innymi, to jest ich twórcą jest Peter Wagner. To jest dość typowe dla pentekostalizacji, a mianowicie uznanie siebie za człowieka wysłanego przez Boga. Jestem posłany przez Boga. Jakieś przeżycie traumatyczne, coś tam się wydarzyło w życiu tego człowieka i on nagle odkrywa, mam specjalne namaszczenie od Boga. Nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie sprawdza. Masz namaszczenie? W porządku. I właśnie oni też tworzą własne kościoły, jakieś własne wspólnoty religijne. Dla nas jest to dziwne, ale w Ameryce takich kościołów lokalnych liczących kilkadziesiąt, czy kilkaset, może i kilka tysięcy ludzi jest bardzo dużo. W Polsce już też mamy takie różne wspólnoty o dziwnych nazwach, tam kościół czy ogień Ducha Świętego, a to jakiś tam żywy płomień. Nazwy są zupełnie takie egzotyczne i to najczęściej są właśnie takie wspólnoty zakładane przez ludzi, którzy odkrywają w sobie, w cudzysłowie, Ducha Bożego. Bardzo często przedstawiciele tego nurtu, jaką jest reformacja nowoapostolska, czy też w ogóle pentekostalizacji, bardzo często odwołują się do takiej symboliki militarnej, że tu musimy toczyć ostateczną walkę, że to już jest ostatnia walka, już ostatni moment, tylko my zwyciężymy, tylko my jeszcze możemy ocalić ten świat. Pan Bóg już sobie z nim światem nie daje rady. Już Pan Bóg skapitulował, już go spisał na straty. My jeszcze możemy walczyć. Najlepiej to, gdybyśmy walczyli pod sztandarem Maryi, bo Pan Bóg nie daje rady, jeszcze Matka Boża może nas ocalić. Przepraszam, to brzmi trochę heretycko, ironicznie, ale proszę Państwa, niestety takie, jak się śledzi, a mówię to znowu z całą odpowiedzialnością, bo śledziłem z pewnym zespole badawczym takie całe mnóstwo, to setki prawie YouTube'owych wystąpień, gdzie właśnie poddaliśmy pewnemu krytycznemu badaniu na zlecenie Konferencji Episkopatu Polski pewnego takiego ewangelizatora. No i niestety tak to wychodzi, że on głosi taki pogląd, że to właściwie Maryja, to Maryja nas tylko obroni już. No, Bóg Ojciec, już w ogóle o Bogu Ojcu nie ma mowy, o Chrystusie Maryja. Jakieś objawienia maryjne, nie wiadomo jakie, jacyś mistycy, nie wiadomo jacy. No i właśnie walka. No. Więc jakimś echem tego nurtu być może jest to zjawisko tutaj przedstawione tych wojowników Maryi założonych przez księdza Dominika Chmielewskiego. Nie mylić ze mną, to żadna rodzina, nie jesteśmy rodziną. Ale to jest fenomen. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nikomu do tej pory w Polsce nie udało się skupić kilkudziesięciu tysięcy młodych mężczyzn, zaangażować ich w taki sposób, że ci ludzie odmawiają codziennie różaniec, choćby żabami prało, i to różaniec zrobiony z kulek z łożyska, taki metal w takim różańcu jakby uderzył, to by zabił człowieka. I rzeczywiście oni budzą wręcz grozę, jak idzie taki kilkuset mężczyzn z ulicami miasta i odmawiają głośno różaniec, tak, że to jak prawda, aż szyby drżą, to budzi respekt. I to trzeba przyznać, że no jest to fenomen niespotykany w Polsce. Nikomu się do tej pory nie udało ogarnąć tylu mężczyzn. No, ale znowu pojawia się pytanie, czy nie jest to, czy to jest wszystko do końca poprawne, zgodne z duchem Kościoła. Innym takim typowym zjawiskiem dla tego nurtu pentekostalizmu jest właśnie to bliskie żniwo, bliski koniec świata, takiego właśnie żniwa, w którym nawrócą się całe populacje ludzkie, całe narody, no i się okaże, kto jest idzie na potępienie, kto na zbawienie. Więc znowu taka duchowość zero-jedynkowa, czarno-biała. Drugim przejawem czy przykładem tego pentekostalizmu jest nurt zwany ruchem wiary, głoszący tak zwane prosperity gospel, czyli Ewangelia pomyślności. To jest taka tendencja oparta na przeświadczeniu, że nasza myśl kreuje rzeczywistość. A więc jeżeli ja coś deklaruję w imię Boga, to to się staje. Człowiek jest takim małym Bogiem, no jest w końcu dzieckiem Bożym, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, więc ma boskie atrybuty. Jak Bóg jednym słowem stworzył świat, tak człowiek, wypowiadając słowo, tworzy rzeczywistość. A więc, no i oczywiście, żeby to zadziałało, no to musi być, i tutaj widzimy, na czym polega problem, więc trzeba właśnie wrzucić to ziarenko. Jeśli chcesz, na przykład, ogłaszam, że staniesz się bogaty, ale warunek. Najpierw złóż jakąś tam ofiarę, żeby to ziarenko z tej twojej ofiary złożonej, żeby wyrosło no, jakiś ten dobrobyt twój. Nie? No, czy wyrośnie, to już jest inna sprawa, no, ale faktem, że ziarenko, już ten datek złożyłeś. No i o to chodzi. Więc tak się to dzieje. I proszę Państwa, właśnie między innymi tu wspomniane przeze mnie te msze o uzdrowienie, one niestety, ale one się, ta moda na te msze uzdrowieniowe zrodziła się z tego nurtu prosperity gospel. Kiedy uzdrowiciel ogłasza, bo ma poczucie mocy słowa, ogłaszam, że Pan Jezus dzisiaj uzdrowi 50 osób. No co Pan Jezus ma zrobić? No musi uzdrowić. No przecież nie skompromituje się, nie? No został postawiony pod ścianę. Opowiadał mi jeden z moich kolegów, już nie żyje, starszy profesor, byliśmy na takim spotkaniu z biskupem Czają w Warszawie, w konferencji episkopatu, właśnie w sprawą poświęconym tym różnym zjawiskom, i ten profesor mówi, poszedł kiedyś na taką mszę, tak zwaną mszę o uzdrowienie, zaraz jeszcze do tego się odniosę, celowo to wytłuszczyłem. I mówi tak, jest pełny kościół ludzi, wbić się nie można. Oczywiście poszedł na cywila. No więc ten ewangelizator ogłasza, tu jest mężczyzna, lat 67. O, mój wiek. Chory na to, na to, na to. Kurczę, to są moje choroby. Niech wyjdzie, będziemy się nad nim modlić. I on mówi, poczułem takie wewnętrzne przynaglenie, że mówi, już dosłownie miałem się ruszyć i w tym momencie występuje 5 innych. Proszę Państwa, zwykły zabieg taki socjotechniczny, sugestia. No jak jest 2-3 tysiące ludzi, zawsze się znajdzie ktoś, jeśli ja powiem, że no jest tu powiedzmy kobieta, która straciła dziecko i jest w rozpaczy, no to zawsze się znajdzie w takim tłumie ktoś taki, nie? No i tego typu działania. Często mówi się o mszach z modlitwą o uzdrowienie. Proszę Państwa, został wydany taki dokument Ardens Felicitatis w roku 2000, dokument Stolicy Apostolskiej, o modlitwach właśnie w celu uzyskania uzdrowienia od Boga. I tam są takie normy dyscyplinarne, które nie są respektowane praktycznie przez żadnego z tych uzdrowicieli. Nawet się okazuje, kiedyś zapytałem jednego czy drugiego, okazuje się, on pierwszy słyszy, że taki jest dokument watykański. No a niestety praktyka się szerzy, tylko niezgodna z tymi normami. I tam jest między innymi w tych normach jasno powiedziane, nie wolno łączyć modlitw o uzdrowienie z mszą świętą. A już, broń Boże, nie wolno tego wkładać do mszy świętej. A takie praktyki były. Nie wolno, absolutnie. Dlatego mówienie msze z modlitwą o uzdrowienie sugerują, że tam w tej mszy jest jakaś modlitwa o uzdrowienie. Co innego jest msza święta, którą się odprawia, co innego modlitwa o uzdrowienie, jeżeli już jest. Z tym, że niestety, to też mówią sami ci organizatorzy takich meetingów, że niestety ta msza święta często jest tylko pretekstem do przyciągnięcia ludzi. Trochę takim, przepraszam, listkiem figowym dla uwiarygodnienia tej praktyki. No msza, no to idziemy na mszę przecież. Tylko że tak naprawdę to najważniejsze to jest po mszy świętej. To jest tak, jak mamy też takie dziwne zjawiska w pobożności naszej. Mamy na przykład różaniec w październiku. Już kończę powoli. Więc tak, ludzie idą tłumnie na różaniec, kończy się różaniec, po różańcu jest msza i na mszy nie zostaje nikt. No co jest ważniejsze, msza czy różaniec? No więc tutaj... No różnie bywa, ale no to i tak powinno być, ale jeśli jest odwrotnie, to niestety tak bywa. Proszę Państwa, już powoli lądujemy. Otóż, jakie zagrożenia niesie ze sobą ta pentekostalizacja? Przede wszystkim pomieszanie perspektywy eschatologicznej i doczesnej. Że właśnie zaczynamy myśleć bardziej o, zamiast się zaangażować w rzeczywistość doczesną, żeby ją zmieniać, to raczej uciekamy od niej w jakąś sferę takiej nierzeczywistości. Zaczynamy myśleć już o sprawach ostatecznych. Ten świat niech już ginie, bo on się już nie nadaje do uratowania. Dalej uznaje się autorytet apostolski na podstawie samych objawień, samych deklaracji, a nie ma tutaj żadnej weryfikacji takich proroków. Niestety ludzie się na to często nabierają. No jeżeli ktoś przyjeżdża i po angielsku głosi, no to na pewno głosi skuteczniej, niż by głosił po polsku jakiś ksiądz czy biskup, prawda? No, Duch Święty ostatnio po angielsku lepiej się wyraża. No więc tu mamy tego przykłady. Czytamy literaturę pochodzenia jakiegoś amerykańskiego. Dużo jest rzeczy tłumaczonych na język polski, które pod względem teologicznym są miałkie. Tymczasem mamy fantastyczne polskie dzieła, polskich świętych, polskich mistyków, których nie znamy. No i to jest ten problem. Jest takie jeszcze jedno zagrożenie, które no szczególnie jest tutaj widoczne, a mianowicie to zjawisko tak zwanego ruchu Toronto Blessing. To była taka sytuacja w Toronto, w okolicach lotniska. Pewna wspólnota o nazwie Kościół Winnicy Lotniska Toronto, już sama nazwa nam tutaj dużo mówi, Kościół Winnicy Lotniska Toronto. I tam zaproszono Randy Clarka, który wygłaszał kazania i w czasie tych kazań, to było dokładnie 20 stycznia 1994 roku, zaczęło się z ludźmi dziać coś dziwnego. Zaczęli się śmiać, krzyczeć, miotać, tarzać, szczekać, iść tak jak pies, tak na czworakach. Różne takie dziwne zjawiska. To jest udokumentowane na filmach. Więc i to się stało dosyć modne i to uznano, że to jest przejaw właśnie działania Ducha Świętego. No, proszę Państwa, no, zachowania obsceniczne. Duch Święty nie działa w ten sposób. A zresztą, jak chcecie, to proszę zobaczyć. Nie wiem, czy będzie głos.
Cichutko jest.
Nie wiem, jak to się tutaj podgłaśnia.
Do góry trzeba ten.
Ludzie się przewracają, mówi się spoczynki w Duchu Świętym. W Piśmie zauważmy zachowania, gesty tych ludzi niekontrolowane. To jest ten Randy Clark tutaj akurat. Zwyczaj wkładania rąk przez ludzi świeckich na głowę. Proszę Państwa, rzecz niedopuszczalna. jest Bogiem ładu i pokoju. Jest wymieniane imię Jezusa, Jesus, Jesus, nie? Wszystko można powiedzieć. No, tutaj już nie chcę Państwa nużyć tymi różnymi rzeczami. Oglądałem też, bo to jest mnóstwo takich nagrań tego typu w internecie. Jeden z takich właśnie uzdrawiaczy z jakiegoś takiego pseudo kościoła Ducha Bożego, czy jak ktoś tam nazywa, egzorcyzmuje, prawda, czy tam uzdrawia, no i chorobę, wyklina chorobę jakiejś tam kobiety. Wyłaź, wychodź, wychodź, wychodź i krzyczy tam nad tą kobietą i macha rękami. No i to jest właśnie skuteczność wyrzucania. Wyobraźcie sobie Państwo na przykład kapłana, który na przykład, nie wiem, namaszcza, no i wciera ten olej tak, że aż już do krwi, prawda, prawda? To trochę znowu ironizuję, ale chcę pokazać. Gesty nasze katolickie z godnością, kapłan chrzci, wypowiada jedno słowo sakramentalne. Nie mówi, ja ciebie chrzczę, no chrzczę, no chrzczę cię, wreszcie, no bądź tego, nie? Jedno słowo powiedziane wystarczy. To jest właśnie odwołanie się do mocy Boga, a nie do działań takich właśnie na psychikę. Rozmawiałem kiedyś z kimś, kto trochę się zna na hipnozie. Mówi, te wszystkie zachowania, tak zwany spoczynek w Duchu Świętym, to jest dokładnie techniki hipnotyczne.
Kościół się na ten temat jakoś wypowiada w kontekście właśnie spoczynku w Duchu Świętym?
Już by to zostało wielokrotnie przez teologów określone. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak spoczynek w Duchu Świętym. W Piśmie Świętym nie ma takiego zjawiska. To jest określenie protestanckie, podobnie jak chrzest w Duchu Świętym. Przecież chrzest sakramentalny jest czymże jest, jak nie chrztem w Duchu Świętym. A więc mówienie o tym, że ktoś musi potem dopiero przyjąć chrzest z Ducha, to jest coś protestanckiego, to nie jest nasze, to jest obce. I to pojęcie tego spoczynku w Duchu Świętym, no jaki to spoczynek, jeżeli ktoś upada, jest w transie hipnotycznym, co to ma wspólnego z tym Duch Święty? Albo tego typu zachowania, miotania się i to jest, prawda, wylanie Ducha Świętego, bo ktoś się miota. Takie zachowania są przy egzorcyzmach, przy ludziach opętanych. No jak trzeba, to diabeł się, jak mówią, i w ornat ubierze i ogonem nam przedzwoni, nie, prawda? Proszę Państwa, to tylko chciałem Państwu zasygnalizować, bo jak widać, temat jest bardzo, bardzo rozległy, ale chodzi mi o to, żebyśmy mieli pewną wrażliwość, że duchowość niejedno ma imię i ceńmy sobie to, co otrzymaliśmy z łaską chrztu, z wiary naszych rodziców, bo przez 2000 lat Kościół niczego innego nie uczy, a jednak ludzie się zbawiają. To wszystko, co się w tej chwili dzieje, to są takie, jak to kiedyś mój znajomy starszy ksiądz powiedział, to jest taka sacharyna. A wiemy, co to jest sacharyna. Starsi wiedzą, bo jak studentom mówię sacharyna, to oni nie wiedzą, co to jest. To jest właśnie takie coś, co daje smak, ale nie krzepi. Dziękuję bardzo.